Dziś w programie o nowej lubuskiej publikacji Wege nad Wartą. Sprawdzimy, jakich roślin lubuszanie najchętniej szukają do przydomowych ogródków. Porozmawiamy też o pszczołach, miodzie i pszczelarzach. Sylwia Misiak, zapraszam na Lubuski Szlak Natury. Zaczynamy od rozmowy z Mikołajem Femlakiem ze Szkółki Roślin Grabik. Dowiemy się m.in. jak dbać o astromerię i inne lubiane rośliny ogrodowe. A na porady w zakresie doboru i pielęgnacji roślin można liczyć na żywo przy zakupie roślin we wszystkich lubuskich szkółkach. Materiał Zbigniewa Roszczyka.
Lubuski Szlak Natury. Ogród.
Jeszcze letni poranek, tak patrzymy, słońce nam już coraz tak słabiej świeci, ale jak popatrzymy na otaczającą nas przyrodę, na rośliny, serce się raduje. Tyle tego nowego, tyle tych i starych odmian kwiatów i roślin, ale pojawiają się nowe. Jak to wygląda z punktu widzenia specjalisty?
No jak to wygląda na dzień dzisiejszy, to trzeba powiedzieć jedno, że ludzie szukają roślin, które by były piękne cały rok. Jest dużo takich roślin już na rynku i one cieszą oko praktycznie od wiosny do jesieni. Dużą popularnością cieszy się taka nowa roślina, astromeria się nazywa. Jest to, no, z polskiej nazwy nazywa się lilią inków też, która rozpoczyna kwitnienie od końca maja, początkiem czerwca i kwitnie praktycznie do mrozów.
To jest hit?
No, hicior, który już u nas w ogrodach rośnie, wymaga lekkiego okrycia na zimę.
Ale piękna, to jest ta, co obok nas stoi? To
staliśmy, tak, tak,
ta, to jest, ta?
Tak,
śliczna.
Ta, która ma pełno pąków jeszcze, mamy już praktycznie wrzesień, a ona jest cała w pąkach. Druga sprawa, motyli krzew, czyli budleja, która przyciąga takim zapachem miodowym i motyle, i inne trzmiele, pszczoły.
Czy my doceniamy tę naturę? Bo tak, z jednej strony jesteśmy wrażliwi na piękno, prawda? Ludzie wybierają, przychodzą, pytają, o, proszę mi doradzić, może wezmę to, może wezmę to. Z drugiej strony my tej natury nie szanujemy. Czyli tak, zaśmiecamy lasy, zaśmiecamy może nie ogródki własne, bo o nie dbamy, ale zaśmiecamy obok nasze otoczenie. Przecież widać, co się dzieje na miejskich osiedlach i tak dalej, i tak dalej. Nie szanujemy tej natury, ona się tak w piękny sposób nam odwdzięcza.
Tak jak pan mówi, ale zauważam też osoby, które coraz częściej przychodzą po rośliny i na pytanie, a gdzie pani to chce posadzić? A mam takie miejsce przed blokiem i chciałbym tam upiększyć, bo tam nic nie rośnie. I jakieś 2-3 rośliny, które tam by dały sobie radę. Nie, oczywiście pani tam tłumaczy, jakie stanowisko, czy słoneczne, czy półcieniste, i wtedy doradzamy, jaka tam roślina by ewentualnie dała sobie radę. I ten trend jest coraz szerszy, nie tylko właśnie w miastach, ale też na wsiach. Gdzieś tam pod krzyżem ktoś chce coś posadzić, czy tam przed domem, ale przed domem w sensie takim, że przy drodze, żeby to było ładne. Dużo się zdarza przypadków takich, że przychodzą do nas osoby, biorą wózek, naładują sobie roślin, podjeżdżają do końca, że tak powiem, i zaczynamy pytać, a gdzie pani to chce posadzić? A tu mam przed domem takie piękne stanowisko. Słoneczne? Bardzo słoneczne. Wiemy to, a pani wybrała rododendrony i azalię. No raczej one tam sobie nie poradzą. Trzeba wtedy zmieniać. Pani zdziwiona, że ktoś w ogóle nie chce jej sprzedać roślin, albo tłumaczy, że to nie takie trzeba wziąć.
Wbrew interesom pan działał. Można sprzedać i mieć spokój, a pan z serca doradza.
No ale to...
Trzeba mieć serce do roślin.
Przyjdzie pani za pół roku i powie, no a nie wszystko mi padło, tak? Nie rośnie, albo zawija się, albo coś. No ale jeżeli posadzi rośliny, które tam dadzą radę, są przygotowane do słońca, no to wtedy będzie zadowolona, tak?
I trzeba mieć ogromną wiedzę.
Trzeba się uczyć cały czas.
Uczymy się całe życie.
No, dokładnie.
Ulubiona roślina na koniec pana?
Hibiskus bylinowy z pięknym, dużym kwiatem. Co prawda kwitnie późno i późno startuje. Powiem o tej roślinie taką anegdotę, że dużo ludzi w czerwcu po prostu powykopywała jej i powyrzucała, bo stwierdzili, że nie wyrosną. I jedna pani powiedziała, ja patrzę na kompostownik, a on tam rośnie. Ja mówię, no bo trzeba pamiętać, że on późno startuje, ale jak już wystartuje
dopiero
z pięknym liściem i z tym kwiatem 20-centymetrowym,
mistrz,
jest naprawdę
wśród mistrzów.
Bardzo piękna roślina.
Z Emilem Szymańskim, prezesem Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu, o pszczołach, miodzie i właśnie pszczelarzach rozmawia Sławek Kordyjalik.
Lubuski Szlak Natury.
Klucz sprawy jest to, żeby pszczoły w danym środowisku czy w danej miejscowości były, bo po prostu zapylają to, co jest w najbliższej okolicy, czy troszkę dalszej, bo też potrafią kilka kilometrów przelecieć, ale jeżeli nie będzie tych pszczół, tak brzydko mówiąc, rozsianych w terenie, to pojawi się problem zapylania, pojawi się problem bioróżnorodności, chociaż też zdarza się, że pszczoła miodna, konkurując z innymi gatunkami, też potrafi zrobić troszeczkę zamieszania w ekosystemie, dlatego tak jak chyba przyroda mądrze postępuje, wszędzie potrzeba równowagi. Nie można w żadną stronę ani za dużo trzymać rodzin w danym miejscu, ani też nie powinno być to za mało. Także wszędzie powinna być jakaś równowaga, tak żeby gatunki mogły z sobą rywalizować, ale na takim zdrowym pułapie.
Kim są pszczelarze w tej chwili? Czy to się zmienia? Czy zawsze to byli pasjonaci takiego obcowania z naturą?
Troszkę to się zmienia, coraz częściej widoczne jest próba pójścia w biznes, bo z jednej strony jest to zajęcie dochodowe, jest to dział rolnictwa, dosyć specyficzny, bo nie związany z ziemią. Nie musimy mieć ziemi, żeby mieć pszczoły. I też czasami się wydaje, że dużo osób coraz młodszych zaczyna, ale jednak w dalszym ciągu pszczelarze to są osoby, które są w wieku senioralnym zazwyczaj. I zresztą ja też staram się, może nie tyle biznesowo, ale profesjonalnie podchodzić do produkcji pasiecznej, do modernizacji. Głównie w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości produktu klientowi. I staram się nie iść w wielką produkcję, tylko dostosowaną do moich możliwości, ale też do tego, żeby ta produkcja była tak jak dla mnie. Bo jak jest dla mnie, a nie pod klienta, to ta jakość produktu zawsze się obroni.
Teraz pszczelarstwo, takie mam wrażenie, jest traktowane trochę bardziej poważnie. Więcej powiem, nawet mamy próby pozyskiwania miodu na budynkach hotelowych, w dużych aglomeracjach. Jak pan to widzi?
Ogólnie pszczelarstwo jakiś czas temu, kilka lat temu, zrobiło się modne i tutaj odmian tego pszczelarstwa, oprócz takiego tradycyjnego, że mamy na wsi kilkanaście rodzin, zrobiło się właśnie pszczelarstwo miejskie, które jest w pewien sposób marketingiem z jednej strony, bo instytucje, czy to kultury, czy hotele, w taki sposób z jednej strony próbują podkreślić rolę pszczół, z drugiej strony reklamują swoje produkty i zachęcają klientów, czy po prostu jest to dodatkowa atrakcja dla klienta, że takie dodatkową działalność prowadzą.
Poza tym jest taka sugestia, że my tutaj tacy ekologiczni jesteśmy z żywnością, którą wam podajemy, prawda?
Tak, do tego w mieście czasami jest więcej pożytku, a mniej z racji tego, że to tereny miejskie, mniej pszczół, więc teoretycznie tego miodu może być nawet więcej pozyskane w mieście niż na wsi. A przy kilku rodzinach, bo to nie są duże pasieki raczej na dachach, przy kilku rodzinach stosunkowo łatwo jest pozyskać miód, jeżeli w okolicy nie ma konkurencji. Badania pokazują, że ten miód nie odbiega jakością w zasadzie od miodu z terenów rolniczych, także jest on bezpieczny dla konsumenta. Jest to jedna właśnie z mod. Inna to jest powrót do bartnictwa, gdzie głównie chyba lasy państwowe są i jakieś 2 czy 3 stowarzyszenia pszczelarskie, bartnicze, które gdzieś próbują wrócić do tych tradycji. No i też jest jeszcze taki ruch, który opiera się na wolności, że tak powiem, pszczół. Ingeruje się w to, jak budują, czyli takie naturalne pszczelarstwo, bez ramek, bez węzy, po prostu pszczoły, daje się im przestrzeń, one same budują, nie stosuje się ciężkiej chemii do zwalczania chorób, więc takie mniejsze mody się pojawiają, natomiast jeżeli chce się pozyskiwać jednak produkty pszczele w takich ilościach większych, to jednak ule i nowoczesna gospodarka pasieczna jest tym elementem koniecznym.
Beata Patrycja Klary wydała książkę pod tytułem Wege nad Wartą, w której promuje wegetarianizm i weganizm. O tej książce, świeżutkiej ekopublikacji w relacji Izabeli Patek.
Lubuski szlak natury.
Beata Patrycja Klary wydała książkę pod tytułem Wege nad Wartą. W książce znajdziemy przepisy kulinarne, wegetariańskie i wegańskie. O tym, w jaki sposób powstawała ta książka, opowiada autorka Beata Patrycja Klary.
Wege nad Wartą to książka kulinarna, która ogniskuje na Gorzów i okolice. Przepisy w niej zawarte pochodzą od tych, którzy tutaj kiedyś przyjechali, tutaj zamieszkali i gdzieś przynieśli swoje kulinarne propozycje na ten teren. Landsberg, Gorzów, wzajemnie się ten teren oczywiście przenika. I co ciekawe, ta książka powstała, bo pojawiła się pandemia. Otóż w tym ścisłym zamknięciu, jakimś rodzajem wytchnienia było dla mnie każdego dnia stworzenie nowej wegetariańskiej potrawy. Nowej w tym znaczeniu, że ona była nowa dla mnie, ale musiałam gdzieś znaleźć przepis, do niektórych ludzi zapukać, poprosić o coś ciekawego, wyszukać w internecie. I to zaczęło rodzić ciekawe potrawy, za nimi szły fotografie i oczywiście publikacja na mediach społecznościowych. Zaczęli odzywać się ludzie proszący o przepis, cieszący się tymi fotografiami, I jakaś taka narodziła się wspólnota wokół wegetarianizmu. Wiemy, że w związku z tym, co dzieje się na świecie, jak bardzo środowisko jest zniszczone, powinniśmy zacząć ograniczać bardzo spożycie mięsa, a dla zdrowia najlepiej jest je wyeliminować.
Zdaniem Beaty Patrycji Klary książka Wege nad Wartą ma charakter rodzinny, ponieważ oparta jest na rodzinnych opowieściach i przepisach.
Ta książka dotyka trochę sytuacji mojej babci, która mieszkała w Grodnie w 1958 roku. Jednym z ostatnich transportów z ZSSR przyjechała do Polski. Była pielęgniarką, więc dostała miejsce pracy w Gorzowskim Dziecięcym Szpitalu. Tutaj osiadła, tutaj miała działkę, czasami bywałam z nią na tej działce. To ona mi mówiła, co to jest miechunka i że można ją jeść w sałatce. Taki przepis również w Wege nad Wartą się znajduje. Ale są właśnie przywołane inne osoby, ich rodziny, są zdjęcia. Więc książka jest też troszeczkę taka nostalgiczna. Ten miszmasz, który będzie dostępny z początkiem października pewnie na rynku, mam nadzieję, że się Państwu spodoba i w jakiś sposób zachęci do tego, żeby sięgnąć po książkę, w której nie ma przepisów na przyrządzanie mięsa, ale jest ponad 80 przepisów na przygotowanie czegoś ciekawego do jedzenia, często także wegańskiego, bez już żadnych elementów pochodzenia zwierzęcego. To była dla mnie wielka przyjemność zbierać ten materiał, każdego dnia wtedy w tej pandemii, w tym zamknięciu szykować nowe potrawy. Na początku w ogóle bym się nie spodziewała, że z tego powstanie książka, a teraz jest wydawnictwo Zaumek Wydawniczy Pomyłka ze Szczecina, już pracuje nad wydrukiem książki, bo bardzo zależy mi na tym, żebyśmy uczyli się już przechodzić na ten system ograniczania jedzenia mięsa, a jeszcze ten dodatek tych nostalgicznych opowieści, wspominania festiwalu Wege nad Wartą w kontekście Rege nad Wartą. To jest coś dla mnie bardzo osobistego. Ja byłam nastolatką, kiedy Rege nad Wartą było takie bardzo popularne, a teraz przyszedł czas na przeżywanie Wege nad Wartą.
Dziś to już wszystko. Sylwia Misiak, do usłyszenia.